No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. Niezmiernie, oczywiście, jak co tydzień cieszę się, że w ten niedzielny wieczór albo kiedy tamkolwiek indziej tego słuchacie, możemy się spotkać. To jest naprawdę wielka radość, że możemy słuchać tych wszystkich historii, że możemy wspólnie jakby trochę brać udział nawzajem w naszych życiach, nie? Moi drodzy, posłuchajcie proszę na początek kilku komentarzy, zanim pójdziemy do historii właściwej, czyli jak zawsze. Alicja pisze tak. A ja pozdrawiam z Porodówki, gdzie czekam na jutrzejszy dzień, kiedy poznam moją drugą córeczkę. I bardzo proszę o modlitwę, bo mała jest niezłą niespodzianką dla mojej rodzinki, więc będziemy potrzebować dużo sił i cierpliwości. Jak rozumiem, to było tydzień temu, miało być jutro, czyli pewnie gdzieś tam koło poniedziałku. Twoja córunia już się zjawiła i zameldowała na świecie. Mam nadzieję, Alicjo, że wszystko w porządku. Daj znać w komentarzach, czy tak jest. Bardzo Was pozdrawiam i bardzo, bardzo całą Waszą rodzinę. Błogosławię. Odezwała się też kochani Żaneta, której komentarz czytałem tydzień temu i przeczytam jeszcze jeden jej komentarz, bo to myślę ważne. Witam ojcze. Nie kop za mocno. Dzisiaj udało mi się zorganizować całą rodzinę. Byliśmy wspólnie z córeczką na mszy świętej. Także jestem dumna. Małymi kroczkami wracam. Ściskam i pozdrawiam wszystkich. Żanetko, jeżeli mój komentarz z poprzedniego tygodnia z kopaniem cię, delikatnie, bo delikatnie, ale jednak jak widać poskutkował, bardzo się, Żanetko, cieszę. Tak trzymaj, bądź koniecznie jak najbliżej Pana Boga. Uważam, że mamy jakiś owoc historii potuczonych, bo jeżeli ktoś do Pana Boga poszedł po wysłuchaniu tych moich różnych komentarzy, to czego mi więcej potrzeba? Kolejny komentarz od kogoś, o kim nie mam pojęcia, jak ma na imię, ale następujący komentarz. Słucham tego, przygotowując się do najcięższego dnia w moim życiu, do pogrzebu mojego taty, który będzie w środę. Proszę, pomódlcie się o jego duszę i o siłę dla mnie i dla brata, żebyśmy dali radę przetrwać ten ciężki dla nas czas. Kochana i też bracie twój, bardzo was pozdrawiam. Doskonale wiem, co przeżywacie. Sam to niedawno przeżyłem. Proszę się nie martwić. Ja rozumiem oczywiście po ludzku ciężkość tego, ale nasi kochani, którzy już odeszli, są w rękach najlepszego Boga. Bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. Naczysz pisze tak. A ja słucham leżąc wieczorem w łóżku. Mąż też słucha, niekoniecznie z własnej woli. Ale jego jedyna refleksja po wysłuchaniu to następujące zdanie. To co, jedziemy na stację? Kto rozumie, ten rozumie. Serdecznie pozdrawiam, szczególnie wszystkie Anie. Dziękuję ojcu, że jesteś. No słuchaj, kochana Aniu, bo przypuszczam, że chyba tak masz na imię, tak, skoro pozdrawiasz wszystkie Anie. Bardzo się cieszę, że sprowokowałem twojego męża do działań określonych. Naprawdę, bardzo to jest piękny owoc. Mężu, ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiam. Magda z kolei pisze tak. Ja słucham sobie HP w domu razem z moją starszą siostrą. Mam 13 lat i siostra zaraziła mnie słuchaniem jakiś czas temu, więc zdążyłam się na dobre wkręcić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Magda. Madziu, kochana, bardzo cię pozdrawiam. Nie wiem dlaczego zawsze, znaczy nie wiem, w sumie wiem, dlaczego bardzo mnie cieszą zawsze komentarze właśnie od takich, że tak powiem, młodszych osób, bo wbrew temu, co jakby bardzo często się mówi, bo ja bardzo często, kiedy jeżdżę na różne rekolekcje, to zawsze słyszę, o, przyjechał ten ojciec od młodych. Ja tego trochę nie rozumiem. W takim sensie, jak się patrzę na przykład na to, kto mnie słucha na YouTubie, tam są, wiecie, takie te statystyki, to mnie wcale młodzi nie słuchają. Mnie słuchają głównie ludzie gdzieś tak między 28 a 40 par lat. To jest największa grupa. Ja nie mówię, że nie ma oczywiście innych, ale to jest największa grupa, więc ja de facto jestem do dorosłych. Nie wiem, skąd się wzięło to przekonanie, że jestem do młodych. Chociaż oczywiście bardzo mnie to cieszy. Tym bardziej, Madziu, z ciebie się bardzo cieszę, że tu jesteś i bardzo cię pozdrawiam. Fajnie, że słuchasz. Kochani, tyle komentarzy, tyle tego wstępu, bo dzisiaj historia dosyć długa, aczkolwiek tak ją trochę skróciłem, ale historia dosyć długa i ważna, potrzebna. Czołeczka i będziemy oczywiście jechać z tematem. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Dance, co jej syn samobójstwo popełnił. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie bądźcie przywitani we właściwej części naszego spotkania. Kochani, przed nami historia, ważna historia, trudna historia, tragiczna historia, piękna historia, w której sam brałem udział. Jest mi to bliska historia, bo znamy się z Danusią osobiście, w sensie poznaliśmy się, widzieliśmy się już dwa razy, więc tym bardziej jest mi to bliska historia. Danusia mi ją wysłała chyba ze dwa lata temu, ale ostatnio wysłała nową wersję, trochę poprawioną i też zaktualizowaną. Danusiu, jak pewnie zauważysz, troszeczkę skróciłem twoją historię, dlatego że była bardzo długa, więc pewne rzeczy powycinałem. Mam nadzieję, że to nie zmieni jakoś sensu i jakby wymowy tej historii. Tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę, kochani, posłuchajcie. Posłuchajcie tej historii. Mam na imię Danka. Mam 48 lat. Spotkałem się z ojcem osobiście 4 grudnia 2017 roku w Gdyni. Zostawiłem dla ojca po spotkaniu list, do dziś nie wiem, czy dotarł, ale już wówczas dziękowałam ojcu za spotkanie. Dotarł, Danusiu. Teraz chcę zrobić to powtórnie, opowiadając moją historię potłuczoną. Danka, żona, matka 3 synów, jeden już jest w niebie, babcia 3 wnucząt, jedno też już w niebie. Dlaczego chciałam się wówczas z księdzem spotkać? Bo nie wiedziałam, jak się modlić, nie wiedziałam, co dalej robić. Znalazłam się w takim punkcie, że kręciłam się wokół i nic z tego nie wynikało. Zacznę od roku 2017. Mój syn chorował na depresję, czy raczej na zaburzenia depresyjno-lękowe 4 lata. Chorował zapewne już wcześniej, bo latałam z nim do wszystkich lekarzy z różnymi objawami, aż wreszcie orzeczono to, co napisałam. Ja miałam wówczas taką samą diagnozę od 14 lat. Najwidoczniej syn odziedziczył te skłonności po mnie. Strasznie było mi ciężko, że syn tak męczy się ze swoją chorobą, podobnie jak ja. Jednak ja, męcząc się już prawie 14 lat, miałam pewne doświadczenia, które próbowałam przekazać synowi. Tłumaczyłam mu bowiem, że moim lekarstwem na lęki i zapaści jest bycie z drugim człowiekiem, odpowiedzialność za drugiego człowieka, pomoc drugiemu człowiekowi, modlitwa. Tłumaczyłam mu, że wcale nie trzeba przerzucać na innych swego emocjonalnego bagna, aby odczuć radość z bycia z ludźmi. Paradoksalnie, we mnie wyzwalały się największe pokłady sił, kiedy syn był w słabszej kondycji. Podobnie było z nim, gdy ja niszowałam, on się mną opiekował. Czuliśmy się wzajemnie, wspieraliśmy się, byliśmy jak naczynia połączone. Ja nigdy go o to nie prosiłam i nie sugerowałam, by mnie wspierał, po prostu sam to robił. W lutym miał próbę samobójczą. Zawiozłam go na oddział psychiatryczny, bo mnie o to prosił. Mamo, zawieź mnie tam, bo sam sobie nie poradzę. Wówczas wyzwoliły się ze mnie jakieś niespotykane pokłady energii. Przerwałam terapię, na którą chodziłam od 2 lat, odstawiłam leki, jeździłam do szpitali, ile tylko mogłam przez 3 miesiące. W kwietniu syn uparł się, by wyjść, ponieważ chciał zdawać maturę. Odradzaliśmy mu. Lekarz też uważał, że to zły pomysł na przerwanie terapii. W międzyczasie poszłam z mężem na ekstremalną drogę krzyżową. Najbardziej na niej wryła mi się w pamięć walka z własną słabością. Realnie stając przed wyborem wyruszenia na EDK, wiedziałam, że porywam się z motyką na słońce. I nie myślałam wówczas o tym, że jestem na tyle silna, by podołać. Ja na pewno nie dam rady, ale ty przecież możesz wszystko, mówiłam Bogu. I nawet nie marzyłam o tym, że pójdzie ze mną mój mąż, bo od początku uważał mój pomysł za szalony. Próbował mnie nawet zniechęcić, ale ja tkwiłam uparcie przy moim zamiarze, bo przyświecała mi intencja. Boże, ratuj mojego syna. Doszliśmy wraz z mężem 51 kilometrów w nocy pieszo i to była najcudowniejsza randka w moim życiu i jednocześnie wielka próba miłości. I to nieistotne, że pierwsi dotarli o wschodzie słońca, gdy my przybiliśmy dopiero o 14, bo najważniejsze było, że dotarliśmy. Chodziłam 2 lata, tydzień w tydzień na terapię psychologiczną, a ta jedna ekstremalna droga krzyżowa dała mi więcej niż wszystkie sesje. Zrozumiałam, że strach jest rzeczą naturalną w życiu, zrozumiałam, że słabość jest rzeczą naturalną w życiu, zrozumiałam, że cierpienie jest rzeczą naturalną w życiu. Tylko moje podejście do tych rzeczy musi się zmienić. I to nic, że umierałam z bólu mięśni. Całą resztę życia wydawało mi się już po EDK, że będzie prosto i pięknie. Gdyby ktoś zadał mi pytanie, czy poszłabym kolejny raz, to odpowiedziałabym, nie wiem, bo to trochę tak jak z porodem. Każdy kolejny bardziej cię przeraża, bo wiesz, co cię czeka. Dziś wiem na pewno, że pragnęłabym pójść po raz kolejny, bo urodzone dziecko, w sensie na tej drodze krzyżowej, rekompensuje cały, nawet najgorszy ból. Syn wyszedł ze szpitala psychiatrycznego. Zdał maturę, dostał się na studia. Chwilę po maturze zrobił kurs barmański, rozpoczął pracę w Gdańsku. Ja widziałam, jak sobie radzi. Nie potrzebowałam wyzwalać z siebie tych olbrzymich pokładów sił. Zaczynałam siadać. Myślałam już o tym, że będzie mu ciężko, gdy rozpocznie studia. Modliłam się i jednocześnie robiłam rzeczy, na które całe życie nie mogłam z siebie wydobyć z sił. Pojechałam na Lednicę, warsztaty muzyczne, przystań, festiwal, warsztaty artystyczne, performance, warsztaty teatralne. Tak jakbym chciała pokazać synowi, zobacz, pomimo choroby, pomimo tego całego lęku, można żyć. I prosiłam Boga, Boże, zbaw go, Boże, pokaż mu drogę, ogarnie się z tego, gdy poczuje Twoją bliskość. W tym samym czasie mój syn pisał w pamiętniku, nie wiedziałam jeszcze, Boże, daj mi siłę, bym mógł to zrobić. Czyżby wysłuchał i mnie, i jego? We wrześniu 2017 roku mój syn popełnił samobójstwo. Kiedy weszłam do pokoju, w którym leżał na ziemi mój martwy syn, usłyszałam złowieszczy głos, tak jakby ktoś szyderczo i drwiąco mówił do mnie: i co, nadal wierzysz? Do dziś przeraźliwy dźwięk tego głosu słyszę, to był przerażający głos. Jednocześnie sparaliżowana słyszałam również inny głos, ciepły i przyjemny: idź do szuflady. Mechanicznie podeszłam do niej, otworzyłam, zaczęłam nerwowo przewracać w niej wszystko, nie wiedząc, czego tak naprawdę szukam. Nagle mój wzrok został zatrzymany na krzyżu. Zacisnęłam ten krzyż mocno w dłoni, tak jakbym zrozumiała wszystko, co wydarzyło się w tym pokoju. I krzyknęłam: tak, wierzę. Nie wiem, skąd wzięłam w sobie tę siłę. Wiedziałam jedno, że nie pochodziła ona ode mnie. Trzymałam w ręku zaciśnięty krzyż przed sobą, trzęsąc się cała, i wykrzyknęłam: idź precz, szatanie. Poczułam ulgę, ale zaraz uświadomiłam sobie to, co się stało, i zaczęłam się potwornie bać. Czy ja właśnie wypowiedziałam wojnę szatanowi? Ja? Z czym do ludu? Jak ja mam sobie z tym Belzebubem poradzić? Zaczęłam cała się trząść, nerwowo zawiesiłam krzyż na szyi. To był krzyż, który mój syn otrzymał podczas bierzmowania. Kiedy trochę się uspokoiłam, zaczęłam analizować wewnętrznie całą sytuację. Ta analiza pozwoliła mi przetrwać najtrudniejszy czas w moim życiu. Ja dopiero zrozumiałam, co wydarzyło się w pokoju mojego syna. Walka o jego zbawienie, jestem tego pewna. Kiedyś się zastanawiałam, czy szatan może działać jak mafia? Mam takie durne odczucie, że śmierć mojego syna to była taka zemsta szatana. Nie udało mu się ze mną, gdyż wielokrotnie popadałam w ciąg myśli samobójczych przez depresję. Nie udało mu się ze mną, no to wymyśliłam sobie, że uderzył w mojego syna, by może choć w ten sposób mnie złamać. Walczył o niego do końca, jak mniemam, ale to, jaki był rozwścieczony, mówiąc do mnie: i co, nadal wierzysz, utwierdziło mnie w przekonaniu, że przegrał. I dobrze mu tak. Mój Bóg jest wielki, mój Bóg jest silny. Nikt nie równa się z moim Bogiem. Wiem, że mój Bóg zbawił mojego kochanego syna w godzinie śmierci. Naprawdę wiem. Mój syn nie jest potępiony mimo tego, że jest samobójcą. Ja to wiem. A może raczej tak bardzo w to wierzę, że nic mnie z tej wiary wytrącić chyba nie zdoła. A co z krzyżem? Nosiłam go 4 miesiące, licząc od dnia śmierci syna. Szpital dzienny, psychiatryczny, codzienna eucharystia w tym czasie, by nie upaść, a w momentach słabości zaciskałam w dłoniach wiszące na szyi krzyż tak mocno, że dłonie zmieniały swój kolor. Dopiero po 2 miesiącach noszenia krzyża, znajoma, która zobaczyła go u mnie przypadkiem, uświadomiła mi jego wielkie znaczenie, litery egzorcyzmów. Aż przeszedł mnie dreszcz od tego. Po raz kolejny dostałam potwierdzenie, że wszystko, co się wydarzyło tego feralnego dnia, było kompozycją zamkniętą. Dlaczego? Mój syn chorował na depresję, ale nie to spędzało mi sen z powiek. Znam tę chorobę na wylot. I wiem jedno, że żyję tylko dzięki temu, że wierzę, pomimo leczenia. Więc modliłam się dzień w dzień o to, by Bóg zbawił mojego syna. Nie chciałam i nie prosiłam nigdy o to, by go uzdrowił, lecz by go zbawił i nawrócił. Wiedziałam, że tylko to jest w stanie pozwolić człowiekowi żyć z tą chorobą. Umiłowanie Boga i Jego miłość do mnie. To jedyne antidotum, by nie popełnić samobójstwa. Szatan wykorzystał moment, moment, który mój syn był słabszy i miał jakiś gorszy dzień. Ale Bóg nie pozostał obojętny na moje błagania. Jestem pewna, że zbawił mojego syna w godzinie śmierci. Krzyż nosiłam do 4 grudnia 2017 roku, czyli do dnia spotkania z ojcem. Tak, z ojcem, w sensie ze mną. Widział ojciec, jak dusiłam w ręku ten krzyż, rozmawiając. Powiedziałam przez łzy, że się boję, że strasznie się boję szatana. Boję się tego, co on jeszcze jest w stanie wymyślić, skoro skłonił mojego syna do samobójstwa. Boję się tego, co może zrobić ze mną. Ojciec powiedział mi wtedy prosto: nie bój się i zacznij żyć. Zaufaj Bogu. On jest silniejszy, szatan nie ma z nim żadnych szans. Warunek? Bądź blisko Jezusa. Dbaj o wzmocnienie poprzez sakramenty. Módl się, a zobaczysz, że wszystko się jakoś ułoży. No i zaczęło być dobrze. Po wizycie u ojca przestałam nosić ten krzyż. Odwiesiłam go na ścianę, na której dokonała się walka o jego zbawienie. Dziś codziennie spoglądam na ten krzyż oczywiście i pamiętam. Wiem jednak, że moja walka trwa, więc szukam sprzymierzeńców. I już dziś wiem, że nie ma lepszego niż Maryja. Zaczęłam pomalutku wracać do życia. Gdy lekarze doprowadzili mnie do stanu używalności, podjęłam decyzję o zaprzestaniu leczenia. Chciałam odstawić leki, bo bardzo pragnęłam mieć kolejne dziecko. Moja lekarka nieco zdziwiona, ale uszanowała moją decyzję. Błagałam Boga codziennie o dziecko, ufając, że Bóg mnie wysłucha. Cudem ta nadzieja, że może jednak się uda, pozwalała mi wytrwać bez leków. Jakoś wydawało mi się, że tylko to jest w stanie zagoić moją krwawiącą ranę. Poszłam na kolejną ekstremalną drogę krzyżową. Dostałam znowu skrzydeł, by dalej lecieć przez życie. Postanowiłam wrócić do leczenia, gdyż mój stan zdrowia zaczął się pogarszać, co wiązało się z tym, że muszę zaniechać starań o kolejne dziecko, bo jedno z drugim nie może iść niestety w parze. Powiedziałam sobie, będzie co ma być. I chociaż ta choroba odebrała mi wiele, na przykład to, że nie mogłam mieć więcej dzieci, w głębi duszy byłam bardzo szczęśliwą osobą, odczuwającą obecność Boga w moim życiu, dostrzegającą cuda, które się dzieją za sprawą Boga. Było mi ciężko, ale pogodziłam się z tym. No i tydzień później dowiaduję się, że będę babcią. Mój wnuk jest Bożym cudem dla mnie. Bóg ma poczucie humoru i wie, co robi. Mój brak zaufania do Boga to jest mój grzech główny, a cała wykładnia mojego funkcjonowania w cierpieniu to umieć w nim dostrzec Boga. Mój ból po śmierci syna jest potworny, ale to nie wyklucza faktu, że już pogodziłam się z jego odejściem. Pozwoliłam mu odejść. I ja walczę dalej. Marnie mi to wychodzi, ale wiem, że Eucharystia i Różaniec zawsze mnie wzmacniają. Zamówiłam w necie figurę Maryi. Każde spojrzenie na nią ma mi przypominać, że ona zmiażdży mu głowę, więc niech nawet nie próbuje się zbliżać do mojego ogrodu, którym stoi ona w kapliczce zbudowanej przez mojego męża. O domu nie wspomnę. Na barykadach trwa walka. By wspomóc się w tej walce, zaczęłam szukać kontaktu z ludźmi, którzy też stracili dziecko. Trafiłam do wspólnoty rodziców po stracie dziecka, stamtąd na rekolekcje wspólnotowe. Pierwszy raz na rekolekcjach po stracie dziecka byłam w Gnieźnie wiosną 2019 roku. Nie wiedziałam, co tam zostanę. Wiedziałam jedno, że bez Boga nie da się tego ciężaru udźwignąć. Mój syn popełnił samobójstwo w 2017 roku, we wrześniu. Półtorej roku po tej stracie ja jeszcze uczyłam się dźwigać ten krzyż. Po rekolekcjach w 2019 roku byłam dwukrotnie na rekolekcjach w Straszynie i w sierpniu 2020 znowu zatoczyłam koło do Gniezna. Dlaczego? Bo być może ciężar krzyża jakoś się nie zmniejszył, ale po kolejnych rekolekcjach zbierałam siły, żeby iść dalej. Jeszcze rok temu zupełnie nie zauważyłam w domu rekolekcyjnym piety stojącej na korytarzu, ale po kolejnych rekolekcjach odczułam potrzebę zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, a to głównie dlatego, że odczuwałam niebywały spokój, siedząc naprzeciw piety w moim parafialnym kościele. Często siadam przed nią i patrzę na Maryję. Ona nie dość, że pochowała syna, musiała też przejść ból cierpienia, patrząc, jak umiera. To straszne. Ja się użalam nad sobą, a ona? Błagam ją, by uczyła mnie żyć po tym wszystkim. I tu dochodzę do puenty. Przyjeżdżając na rekolekcję, pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to pieta na drugim piętrze domu rekolekcyjnego. Jednocześnie w ćwiczeniu medytacyjnym otrzymałam fragment Ewangelii świętego Jana: niewiasto, oto syn twój. To testament Jezusa do mnie. Kochaj człowieka stojącego przy tobie obok. To twój cel, kochaj. Nie przestawaj kochać. Teraz możesz kochać innych stojących obok matczyną miłością, której nie spożytkowałaś. To dawanie miłości łagodzi ból. On mi dał swój testament na krzyżu, żebym kochała innych. I choć ciężar krzyża straty dziecka nie zmniejszył się ani trochę, to teraz mam lepszą technikę jego dźwigania. Wpatruję się w Maryję i to dzięki rekolekcjom. To dla mnie kompozycja, która miała swój początek w tragedii i poszukiwaniu, ale cały czas jest rozbudowywana i stanowi swoiste kontinuum, zlewając się w całość. Pieta stała się symbolem tych rekolekcji. Mam wrażenie, że Bóg naprawdę tworzy w moim życiu kompozycję. Epilog. 2023 rok po rekolekcjach dla osieroconych rodziców z ojcem w Gdyni. Pisałem tę historię 2 lata temu, dlatego uzupełniłam aktualizację danych. Mam teraz 2 cudownych wnucząt, Bóg daje w dwójnasób. Myślę, że historia odleżała już swoje 2 lata w folderze HP na dysku ojca. Bardzo bym chciała, żeby ujrzała światło dzienne. Dlaczego? Bo ma swój cudowny koniec. Od 30 czerwca do 2 lipca był ojciec prelegentem na naszych rekolekcjach osieroconych rodziców. Były to wyjątkowe rekolekcje, bo powstały po raz pierwszy w Polsce. I to z potrzeby serca i z inicjatywy takich samych mam jak ja, matek, których dzieci odebrały sobie życie. Był ojciec z nami, rozmawiał, wspierał, dał nam kopniaka, by iść dalej. Tak w moim życiu Bóg tworzy kompozycję zamkniętą. Tamto spotkanie, teraz te rekolekcje. Rekolekcje miały hasło Wstań i idź. Cytat z Ewangelii, jednocześnie piosenki owcy. Dziś jestem na etapie, już się nie wstydzę. Nie wstydzę się, że jestem matką samobójcy, bo wiem, że Bóg kocha mnie, jak i mojego syna, największą miłością, taką, która zbawia. I wiem, że On nie zostawia nas sierotami. To będzie hasło naszych kolejnych rekolekcji za rok. Nie zostawia was sierotami. Jestem osieroconą mamą, ale mam Jego, Pocieszyciela. Amen. Dzięki, Langust, za wszystko. Danusiu. Danusiu, dziękuję za twoją historię. Trzeba to przyznać, że zupełnie inaczej czyta mi się historię, kiedy znam osobę, której historię czytam. Rzeczywiście spotkaliśmy się w 2017 roku, wtedy w Gdyni. W ogóle ciekawe, nie wiem, Danusiu, czy wiesz, nie wiem, czy ja ci wtedy mówiłem, 4 grudnia. Ja mam 4 grudnia rocznicę Święcej Kampańskich, więc spotkaliśmy się właśnie wtedy, w tę moją rocznicę. Przypomniałaś mi wtedy na ostatnich rekolekcjach, kiedy się widzieliśmy teraz na przełomie czerwca i lipca, tamto spotkanie, tą ciebie opatuloną w te chusty z tym krzyżem zaciśniętym aż z bielawe kości. Jak sama mówiłaś, byłaś wtedy trochę wkurzona, że tak ci ostro powiedziałem, że powiedziałem ci żyj. Danusiu, dziękuję za twoją historię. Dziękuję, bo znam ją już teraz inaczej. Znam ją, bo znam ciebie, spotkałem ciebie. Spotkałem też wszystkich tych innych cudownych rodziców, którzy doznali tej strasznej tragedii. Kochani, to jest bardzo piękna historia, bo ona pokazuje jedną prostą sprawę. Potrzebujemy w naszych tragediach, w naszych dołach, w naszych mariańskich rowach, one naprawdę czasem są po prostu jak mariańskie rowy. Potrzebujemy Boga i ludzi. Dokładnie to. Bez Boga nic nie zrobimy i bez ludzi nic nie zrobimy. Potrzebujemy Boga, tego, żeby mieć to doświadczenie, że w tych naszych tragediach będziemy zbawieni, a tylko On to może zrobić. Tak, Danusiu, jestem przekonany, że wtedy to ten potrzeb w twojej głowie, nie ten szatański, bo te mnie nie interesują, potrzeby szatańskie mam gdzieś, ale ten potrzeb w twojej głowie, czyli ten potrzeb, sięgnij do szuflady, wyjmij ten krzyż. To był ewidentny znak od Pana Boga, gdzie On mówi, tak, umarłem za twojego syna. Kochani, nagrałem gdzieś takiego vloga. Danusia zresztą o nim to pisała, bo tutaj była taka, kochani, duża część, taka, że tak powiem, związana ze mną. Nie czytałem tego, bo to jest bardziej, myślę, jakoś tam między mną a Danusią, gdzie Danusia pisała właśnie, że bardzo jej pomógł ten vlog. Nagrałem takiego vloga właśnie o samobójstwie, o tym, jak patrzeć na... To było dawno, to było już ładnych, wiele lat temu. Pamiętam, wtedy dostało mi się w ogóle w kościele mocno. bo mówiłem tam rzeczy, które są napisane, co prawda w katechizmie, no ale cóż, no tak to jest w kościele, że się nie słucha tego, co jest w katechizmie napisane, że jakby dla ludzi, którzy popełnili samobójstwo, oczywiście, że jest absolutna nadzieja zbawienia. Ja w ogóle jestem przekonany, że Jezus jest z nimi najbardziej, jak się tylko da. Dostałem wtedy dużo bur od różnych ludzi, tam jak mogę tak mówić, ich się chowa w niepoświęconej ziemi i te inne bzdury. Kochani, to jest takie miejsce, przepraszam teraz, że może trochę się unoszę, ale ewidentnie się pokazuje, że Kościół naprawdę się również myli czasem. I nie w takim sensie, że myli, wiecie, podstawową naukę wiary i tak dalej. Nie, tylko różne doświadczenia Kościoła naprawdę po prostu muszą się oczyszczać. Pamiętacie, że był taki czas, tego się już, mam nadzieję, na szczęście chyba nigdzie nie robi. Chociaż pewnie jakichś takich patafianów można jeszcze gdzieś znaleźć. Jak dawniej Kościół chował ludzi, którzy odebrali sobie życie w tak zwanej niepoświęconej ziemi. Co to za bzdury są? Jezus umarł za nas. Umarł tym bardziej, im bardziej potrzebujemy ratunku. Człowiek, który się targnął na swoje życie, który odbiera sobie życie, doszedł do takiego miejsca, do takiej słabości, do takiej rozpaczy, do takiej niemożności. Też do prawdopodobnie takiego już nie kierowania się jakby świadomym wyborem, tylko po prostu lęk, słabość, strach, cierpienie, którego doświadczał, doprowadziło go do takiego czynu. To jest człowiek, z którym Jezus jest najbardziej na świecie. Najbardziej na świecie. I kochani, nigdy nie słuchajcie, nigdy nie słuchajcie. Jeżeli ktoś w kościele będzie wam mówił inaczej, nie słuchajcie. Jezus tam jest. Jezus jest najbliżej, jak się da. Właśnie dlatego umarł na krzyżu. Właśnie dlatego. Kochani, w takich sytuacjach najbardziej można doświadczyć, jak bardzo potrzebujemy zbawienia Jezusa. Jak bardzo bez Jezusa nie możemy przez takie sytuacje przejść. Danusia to już wie. Też zobaczcie, jak cudowną drogę Danusia odnalazła w Maryi, nie? W tej, która sama doświadczyła straty swojego dziecka, musiała patrzeć na śmierć swojego dziecka, która, zauważcie, dostała na tym krzyżu, nie? Testament od Jezusa. Ja teraz od ciebie odchodzę. Mnie już nie będzie, umieram. Ale ty masz kochać innych, masz kochać Jana. Daję ci go jako syna. I Danusia właśnie to przyjęła, tak? Jej syna w tej chwili na ziemi już nie ma. I Pan Jezus ją poprosił, kochaj innych, daję ci taki testament. Boże, jakie to piękne. Danusiu, to jest bardzo piękna intuicja z tą Matką Bożą, o tym mi nigdy nie mówiłaś. To słyszę po raz pierwszy. Bardzo piękna intuicja. Dziękuję ci za nią, bo to jest naprawdę niezwykła intuicja. Że kiedy się kogoś traci, to Jezus nam daje testament, kochaj tych, których masz obok, kochaj. Kochani, niech ta historia wybrzmi po prostu w was, bo ja myślę, że ona nie potrzebuje więcej komentarza, bo ona jest piękna sama w sobie. Bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że mogłem na tych rekolekcjach być, że mogłem wspólnie z nimi ten czas tam przeżywać. Będą kolejne, kochani, za rok będą pod Łodzią, chyba w Porszewicach, tak mi się wydaje. Ja już nie będę ich prowadził, będzie taki ksiądz z Łodzi, który zajmuje się w ogóle właśnie samobójstwami. Więc myślę, że to będą bardzo dobre rekolekcje. Wiem, że też biskup Grzegorz Ryś ma się na tych rekolekcjach zjawić tam pod Łodzią. Kochani, jeżeli ktoś z was potrzebuje pomocy w tym, może tego doświadczyliście, to proszę zajrzyjcie do tego ostatniego vloga, który był. Ten vlog, moje dziecko odebrało sobie życie, jest taki vlog sprzed paru tygodni. Tam, kochani, w opisie są wszystkie potrzebne dane. Tam są namiary właśnie na Danusie, która organizuje te rekolekcje. Możecie się z nią skontaktować, jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia, takiej pomocy, jeżeli nie daj Boże właśnie wasze dzieci odebrały sobie życie albo jesteście po prostu w tym doświadczeniu samobójstwa kogoś bliskiego, to skorzystajcie z tego, bo to naprawdę bardzo potrzebna rzecz, bardzo potrzebna. I ja będę Bogu bardzo dziękował, że mogłem tam z nimi być. To była dla mnie wielka łaska i wielki zaszczyt. Danusiu, jeszcze raz dziękuję za historię i bardzo cię polecam. Błogosławieństwie Panu Bogu. Kochani, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w różnych naszych innych spotkaniach, we wstawakach, w zasypiakach i w całej tej innej masie tych nagrań, których to nikt chyba nie zliczy, ile ich jest. Co ja to w ogóle wyprawiam, ale cóż, lubię do was gadać. Dobrej nocy, dobrego dnia, dobrego czasu, kiedykolwiek tego słuchacie. Miejcie się najpiękniej na świecie. Z Bogiem.